Panie Braterstwo, dziękuję za ten dodatkowy przywilej i cieszę się bardzo, że jeszcze mam tą możliwość kilka słów do Was powiedzieć z tej wspaniałej księgi. Ale zanim rozpoczniemy rozważania biblijne, brat tutaj Józef zaplanował Wam czwartą niedzielę kwietnia, żeś macie zajętą. Ja bym chciał Wam zaplanować drugą niedzielę kwietnia, a wiem, że macie wolną, więc w imieniu Zboru Krakowskiego serdecznie Was zapraszam na konwencję do Nowochódzkiego Centrum Kultury do Krakowa na godzinę 9:00. Będziemy na Was czekać.
Dziękuję.
Powiem Wam, bratestwo, że przygotowałem taki dosyć podobny temat, jak miał brat Franciszek przede mną. I tak się zastanawiałem, czy zostawi mi jeszcze coś do powiedzenia. Ale doszedłem do wniosku, że poruszy w zasadzie takie ważne wątki, które ja też miałem na uwadze i w jaki sposób te wątki by się powtarzały. Dlatego myślę, że dla niektórych może byłyby już mniej atrakcyjne do słuchania. Dlatego zastanowimy się nad innym tematem. Być może ktoś go już słyszał, bo już na ten temat mówiłem. Na temat dobrego budowniczego i dobrego fundamentu. Pan Jezus, gdy mówi do swoich uczniów, to w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6 od 46 wersetu napisał takie słowo. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Było wiele takich ludzi, którzy szli za naszym Panem Jezusem Chrystusem i mówili do Niego, Panie, ale nie czynicie tego, co mówi. I Pan Jezus również powiedział, że w owym dniu też przyjdzie wielu takich, którzy będą mówić, Panie, Panie, a wtedy Pan Jezus powie, nie znam. Pokażę Wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Mówi, każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i czyni je, podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Pan Jezus dał taką lekcję słuchającym. Ten, kto przychodzi do mnie, słucha mojego słowa i wykonuje je, czyli stara się według niego żyć, stosować je w codziennym naszym życiu, to podobny jest właśnie do takiego dobrego budowniczego, który buduje dobrą budowlę, dobry budynek. Ale ten dobry budowniczy, dobry budynek buduje też na dobrym fundamencie. Na pewnym, twardym fundamencie. Mówi, dokopał się głęboko. On szukał w gruncie, w podłożu, w ziemi, szukał tego fundamentu. Dokopał się, znalazł skałę i na tej skale wybudował dom. Ale mówi też Pan Jezus i tak. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu onego był zgubny. Tym samym Pan Jezus daje lekcję i przestrogę dla słuchających. Mówi, że są tacy i będą tacy, którzy będą słuchać moich słów, ale nie będą tego czynić. Nie będą tych słów realizować w swoim życiu, a zatem nie będzie to budowa, która jest postawiona na dobrym i mocnym fundamencie. Jest to dom zbudowany na gruncie i gdy przyjdą problemy życiowe, jakiekolwiek problemy, to taka budowla runie i się zwali. I to jest jedna lekcja, której Pan Jezus udzielił na temat budowania domu. Dziękuję. Chciałbym przeczytać również inną naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, również na temat budowniczych i na temat fundamentu. Ewangelia Mateusza od 42 wersetu w rozdziale 21. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostaje wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. W tym fragmencie mamy od razu wyjaśnienie tego podobieństwa. Faryzeusze zrozumieli, że o nich mówi. Że w tym czasie, kiedy oni żyli, wypełniło się to proroctwo. Proroctwo psalmu 118, werset 22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Tak ja mam zapisane w moim przekładzie. Czy tak, braterstwo, macie zapisane w swoich Bibliach? Czy kiedyś sprawdzaliście? Proszę braterstwa, sprawdzałem w korkondancji Stronga, tam dokładnie można sprawdzić, jakie znaczenie ma ten wyraz hebrajski w psalmie 118 i jakie znaczenie ma ten wyraz grecki w Ewangelii Mateusza. I powiem wam, że nie jest dokładnie przetłumaczony ten werset. Ten werset winien być przetłumaczony tak. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą narożną albo głową węgielną. Czy to jest ten sam kamień, o którym czytaliśmy z Ewangelii Łukasza? Ten dobry budowniczy kopał bardzo głęboko w gruncie, dokopał się do skały i na tej skale rozpoczął swoje budowę. A tutaj Pan Jezus zacytował proroctwo z psalmu 118, 22 wersetu, że ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się jakby głową. Głową kąta, mówią niektóre przekłady. Czyli jakby kamieniem w kształcie kąta. Jakimś takim dziwnym, nienormalnym kamieniem. Jeżeli faktycznie ten kamień był w kształcie kąta, czy trójkąta, czy w kształcie piramidy, to czy taki kamień mógł pasować do fundamentu? No w żadnym wypadku. Jak można na takim kamieniu położyć jakiś inny kamień, kiedy on nie ma takiego kształtu, jak powinny mieć kamienie fundamentu? I Żydzi zrozumieli, że Pan Jezus mówił do nich, że oni są tymi dobrymi i tymi złymi budowniczymi, którzy kamień, który otrzymali od Pana Boga, ażeby na nim wznieść swoją budowlę, ten kamień odrzucili jako niepotrzebny, jako kamień niedobry. Jak czytamy słowa apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian, rozdział 9, od 30 wersetu Święty Paweł Apostoł wyjaśnia zagadnienie kamienia. Cóż wtedy powiemy? Że to poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili? Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie dąży. Apostoł Święty Paweł daje przyczyny, daje taki prosty powód, dlaczego ci budowniczowie odrzucili ten kamień jako niepotrzebny. Bo oni dążyli do sprawiedliwości z zakonu. Oni nie mogli tego przyjąć i zrozumieć, że sprawiedliwość, która jest dana człowiekowi, ażeby ją otrzymać w tym życiu, może nastąpić z wiary. Dlatego Chrystusa nie przyjęli i odrzucili. I wtedy apostoł Święty Paweł cytuje to proroctwo, mówiąc dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie było to, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków potknęli się oni o kamień obrazy. I tutaj apostoł Święty Paweł cytuje proroctwo, ale zauważcie, braterstwo, czy to jest to samo proroctwo. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego nie uwierzy, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Apostoł Święty Paweł w tym miejscu zatytułował część innego proroctwa. Proroctwa Izajasza z rozdziału 28. Spróbujmy sobie otworzyć księgę proroka Izajasza, rozdział 28, werset 16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Prorok Izajasz również prorokuje o kamieniu. Ale jest to inne proroctwo niż proroctwo z psalmu. Tam jest wspomniane, że ten kamień stał się w kształcie głowy węgielnej albo głowy kąta, albo w kształcie kąta. A tutaj prorok Izajasz pisze, że ten kamień jest położony na Syjonie, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, i jeszcze mocno ugruntowany. I tu jest dobrze przetłumaczone. Kamień węgielny. Kamień węgielny, mocno ugruntowany. Dwa różne proroctwa. Różne od siebie. Jedne mówią, że ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głową kąta, czyli w kształcie piramidy. Na przykład jak ta piramidka, która przedstawia nam piramidę naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą odrzucili budowniczowie jako nieprzydatna do budowy. Budowali bowiem na czym innym. Budowali swoją wiarę, swoje przekonanie na usprawiedliwieniu zakonu. Bo tak wyjaśnia apostoł Święty Paweł. Dlatego jeżeli Pan Jezus mówi o dobrym budowniczym, to czy my dzisiaj budujemy na tym kamieniu, który jest głęboko w ziemi, jest skałą, jest kamieniem węgielnym, mocno ugruntowanym? Czy budujemy na tym kamieniu wierzchnim, który odrzucili budowniczowie, czy naród izraelski? Na którym kamieniu budujemy? Czy, braterstwo, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Królestwo Boże w czasie wieku tysiąclecia jest przedstawione w kształcie piramidy? Skąd się to wzięło? Czy to autor tego rysunku tak sobie wymyślił? Myślę, że nie. Kamień, który odrzucili budowniczowie, będzie nam wyjaśniał jego znaczenie apostoł święty Piotr. Przeczytajmy słowa świętego Piotra z pierwszego listu, z rozdziału drugiego. A wy jako kamienie żywe, rozdział drugi od piątego wersetu, a wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Zobaczcie, braterstwo, w jaki sposób apostoł święty Piotr tłumaczy to proroctwo, proroctwo Izajasza, rozdział 28. Mówi: wy jako żywe kamienie się budujcie. Apostoł święty Piotr miał na uwadze jakąś wielką, dużą budowlę. Mówi: wy budujcie się jako kamienie. Nie jako jedna duża świątynia, tylko jako pojedyncze kamienie się budujcie. A gdy staniecie się tymi pojedynczymi kamieniami, gdy każdy z nas wybuduje ten swój kamień, ten duchowy kamień, to będzie również stawał się częścią tej duchowej świątyni, ale tą duchową świątynię nie budujemy my. Bo budowniczym jest Bóg. On jest jej autorem, projektantem, on jest jej wykonawcą, głównym budowniczym, a my tylko możemy być współpracownikami, jak to napisze apostoł święty Paweł w rozdziale pierwszym listu do Koryntian, w trzecim rozdziale, tak, pierwszy list do Koryntian, że współpracownikami Bożymi jesteśmy. Każdy z nas buduje swoje własne zbawienie i buduje na tym kamieniu węgielnym. Nie na kamieniu wierzchnim, tylko na kamieniu węgielnym. Czy widzieliście kiedyś, braterstwa, żeby któraś budowa powstawała od góry, żeby najpierw zrobiono dach, a później cały budynek, a na końcu fundamenty? Chociaż dzisiaj słyszałem, że takie techniki już są. Jak budują jakieś obiekty, takie jakieś hale budują, duże takie przestrzenie, to najpierw robią dach na ziemi, potem podnoszą go do góry, dźwigami i podbudowywują. Takie techniki już są. Ale powszechnie buduje się zawsze od fundamentu, który jest mocno ugruntowany w ziemi. I zobaczmy, co apostoł święty Piotr pisze dalej, werset 7 drugiego rozdziału. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, czyli nawiązuje do tego kamienia węgielnego, który jest położony na Syjonie. Bo Pan Bóg mówi: oto kładę na Syjonie. A Syjon to jest duchowa faza Królestwa Niebieskiego. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 12 od 22 wersetu napisze: ale wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów. Wy przystąpiliście do góry Syjon, bo tam na Syjonie został położony kamień, kamień węgielny, ażeby na nim budować swoje zbawienie. I dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał, tutaj znowu jest przetłumaczone, kamieniem węgielnym, a powinno być głową kąta. Dla tych, którzy nie uznali Jezusa Chrystusa, naszego Pana, kamień ten stał się kamieniem wierzchnim. Budowniczowie go odrzucili jako nieprzydatny, jako niepotrzebny do ich budowy. Naród izraelski tego kamienia nie potrzebował. oni wydali naszego Pana Jezusa na śmierć. Ale zauważcie, braterstwo, co z tym kamieniem się stało? Ten kamień później zaczął się podnosić do góry i stał się kamieniem wierzchnim. Oni nie zniszczyli tego kamienia, chociaż pozbawili go życia, ale Pan Jezus zmartwychwstał i stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich ludzi. I stał się dla tych, którzy go odrzucili i nie uwierzyli, stał się kamieniem wierzchnim. Bo jak za chwilę przejdziemy jeszcze do tego zagadnienia, dla narodu izraelskiego on pozostał kamieniem wierzchnim i będzie kamieniem wierzchnim. Ale dla tych, którzy uwierzyli i z Żydów, i z narodów pogańskich, kamień ten stał się kamieniem węgielnym, czyli podstawą budowy. Dla tych, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. A dla wierzących jest on kamieniem cennym, kamieniem wartościowym, kamieniem węgielnym, o którym pisze prorok Izajasz. Na Syjonie kładę kamień węgielny. Kto w niego uwierzy, nie potknie się. Gdy apostoł święty Paweł wyjaśniał również sprawę budowania, to w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 3, 11 wersecie napisał: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Apostoł święty Paweł nie mówi tutaj o kamieniu wierzchnim, ale mówi o kamieniu węgielnym. O kamieniu, na którym każdy wierzący w wieku Ewangelii wznosi swoją budowę i buduje na Chrystusie. I nawet apostoł święty Paweł mówi, że na Chrystusie można budować z różnych materiałów, z dobrych materiałów, które przetrwają burzę, które przetrwają ogień i wiatr, ale można też budować ze złych materiałów, również na tym dobrym fundamencie. Święty Paweł Apostoł zwraca uwagę, że w obecnym czasie budujemy na fundamencie od dołu. Nasze zbawienie budujemy od dołu. Na kamieniu węgielnym. Na Jezusie Chrystusie. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy zapytał swoich uczniów, a za kogo ludzie mnie mają? To uczniowie zaczęli naszemu Panu odpowiadać. Ale Pan Jezus później zapytał, a wy za kogo mnie macie? Wtedy apostoł święty Piotr mówi tak, czytamy w Ewangelii Mateusza, rozdział 16, od 16 wersetu. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Apostoł święty Piotr wyznał naszemu Panu, że ty jesteś Syn Boga żywego. I Pan Jezus zaraz się ustosunkował do tej wypowiedzi i mówi, że jesteś błogosławiony, Szymonie, synu Jonasza. Bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I od razu Pan Jezus wyjaśnia. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. Piotr, czyli Petros. A Petros to jest kamień. Pan Jezus powiedział do Piotra, że ty jesteś kamień. Ale Pan Jezus mówi dalej. Ale na tej opoce, czyli Petra, zbuduje Kościół mój. Pan Jezus nie zaprzeczył tego, że Piotr nie był kamieniem. Pan Jezus to potwierdził. A od kiedy Szymon stał się kamieniem? Czy pamiętamy? Kiedy mu zostało nadane imię Piotr? Jak czytamy w Ewangelii Jana, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus powoływał apostołów, a opisał to apostoł święty Jan, to w rozdziale 1, 42 werset czytamy. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Od kiedy Pan Jezus powołał apostoła świętego Piotra, to powiedział: ty teraz będziesz kamieniem. Ty teraz będziesz kamieniem. Ale przy tej okazji Pan Jezus wyjaśnił, że Kościół będzie zbudowany na opoce. Nie na Petros, tylko na Petra. Na opoce, na skalę. A opoka to jest taka potężna skała. I tak dawniej w starożytności wznoszono duże budowle. Budowano je na skalę. Gdy, braterstwo, będziecie kiedyś oglądać Zamek Królewski na Wawelu i zobaczycie tam od strony Wisły, to sami przekonacie się, że jest on częściowo zbudowany na skalę, na kamieniu, na takiej potężnej skale. Dlatego mocno stoi, długo stoi. Pan Jezus powiedział do Piotra, że ty jesteś też kamień. I gdy zajrzymy do Księgi Objawienia, do rozdziału 21, to w wersecie 14, kiedy jest wizja nowego Jeruzalem i tej wspaniałej świątyni, mamy napisane tak. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych. Znowu, braterstwo, jak sprawdzałem dokładność tego tłumaczenia, to powinno być tak przetłumaczone. A mur miasta miał 12 fundamentów. Miał mieć mur miasta, świątyni, 12 fundamentów. Nie pisze tym nic o kamieniu węgielnym, ale pisze o 12 fundamentach. I jak myślicie, kto miał stanowić 12 tych fundamentów? Tak. Bo dalej święty Jan Objawiciel opisuje. A na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Czyli na tych fundamentach były wypisane imiona 12 apostołów Baranka. Co do tego nie możemy mieć wątpliwości, ale zaczynamy rozumieć słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wypowiedział do Piotra. Że ty też będziesz fundamentem. Ty będziesz jednym z 12 kamieni. I tych kamieni Pan Jezus powołał 12. Którzy stanowili podstawy, fundamenty tej wspaniałej duchowej świątyni. Która jest budowana w odniesieniu albo w oparciu do kamienia węgielnego, który został położony, a kamieniem tym, jak czytaliśmy, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I my dzisiaj budujemy swoją wiarę, swoje zbawienie na nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Budujemy nasze zbawienie również na fundamencie 12 apostołów. Nie budujemy naszego zbawienia na tych fizycznych postaciach, jakim byli apostołowie. Nie budujemy naszego zbawienia również na cielesnej naturze naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale budujemy nasze zbawienie na ich naukach. Na naukach naszego Pana i apostołów. I budujemy w obecnym czasie nasze indywidualne zbawienie. Budujemy naszą świątynię. Świątynię naszego ciała. Bo tak też wyjaśnia święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 3, w wersecie 16, gdzie mówi: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Gdy Pan Jezus i apostołowie, gdy także prorok Izajasz prorokował o tym kamieniu węgielnym, to miał na uwadze nasze indywidualne zbawienie, które będzie budowane na kamieniu węgielnym, ugruntowanym bardzo mocno na skalę, na pewnym kamieniu. I jeżeli na takim kamieniu będziemy budować, to nasza budowla się ostoi pod warunkiem, że będziemy budowali z tych właściwych materiałów, które wyczuwają próbę ognia, próbę wiatru, próbę ulewy i deszczu i burzy. Apostoł święty Paweł dalej jeszcze dobitnie będzie nauczał w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 6, w wersecie 19, gdzie napisał: albo czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie sami? Apostoł święty Paweł wszedł nawet dalej i wyjaśnia nam dobitnie, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego, są mieszkaniem Bożym. I to jest nasza indywidualna budowla. To jest nasze zbawienie indywidualne, które jest ugruntowane na wierze naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. Wspomnieliśmy, że Kościół będzie zbudowany na opoce, że będzie zbudowany na skale, na kamieniu węgielnym. Ale wspomnieliśmy także, że fundamentami tej duchowej, pozafiguralnej świątyni, która już będzie skompletowana z tych wszystkich duchowych kamieni, połączona w jedną całość, że ona będzie stała na 12 fundamentach, czyli na 12 apostołach. Na 12 naukach 12 apostołów. I myślę, że to jest zgodne z tym, co już wspominaliśmy wcześniej, o czym pisze apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, w rozdziale 2, w wersecie 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Myślę, braterstwo, że dosyć łatwo nam jest zrozumieć, że nasza wiara dzisiaj buduje się na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Że nasza wiara również jest oparta na naukach apostołów. Ale trochę trudniej nam jest zrozumieć, w jaki sposób my tę świątynię, duchową świątynię, budujemy na fundamencie proroku. Bo tak apostoł święty Paweł pisze. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Kamień węgielny to jest taki kamień, który jest podstawą każdej budowy, od którego bierze budowniczy wszystkie wymiary, od którego mierzy szerokość, długość, wysokość. I czy jeszcze jest jakiś inny wymiar? Jak, bracia, co myślicie? Ile tych wymiarów trzeba wziąć od tego kamienia węgielnego?
Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że 4.
Apostoł święty Paweł wyjaśnia w liście do Efezjan w rozdziale 3 od 16 wersetu, że 4. Jakie 4? No przeczytajmy. By sprawił według bogactwa chwały swojej, ażebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni, czyli gdzieś mocno położeni na fundamencie, wewnętrznym człowieku. On nie pisze tu bezpośrednio o budowaniu, ale mówi o utwierdzeniu, o umocowaniu. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani, czyli postawieni na mocnym, pewnym gruncie. I mówi, wkorzenieni i ugruntowani w czym? W miłości. Bo to budowanie to jest rozwój naszej miłości. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość. I jeszcze podaję wymiar 4, głębokość. Co to jest za wymiar, ten głębokość? Bo te 3 wymiary, to myślę, każdy z nas rozumie, jeżeli chodzi o budowanie. Szerokość, długość, wysokość mierzymy od jednego kamienia, od jakiejś bazy. Ale proszę bratestwa, jeżeli grunt jest pochyły, budujemy na jakimś pochyłym zboczu, a kamień węgielny zostaje położony trochę niżej, to budynek będziemy budowali tak pod skosem? Widzieliście kiedyś taką budowę? Nie widzieliście. Fundament zawsze jest równany do poziomu. I w tym miejscu, gdzie grunt jest wyższy, to ten wymiar będzie stanowił głębokość. Ten fundament musi być wkopany na odpowiednią głębokość, tak jak Pan Jezus mówił. Dobry budowniczy to kopie głęboko, żeby się dokopać do skały. Bo oprócz kamienia węgielnego tam są jeszcze inne kamienie. Kamień węgielny to jest jeden. Nazwa jego pochodzi od węgła, od winkla, która jest jakby bazą, podstawą budowy. Ale ten fundament składa się też z innych kamieni, o których tych kamieniach mówił Pan Jezus, jak czytaliśmy w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, że Ty jesteś też kamień do Piotra. A w Księdze Objawienia czytaliśmy w 21 rozdziale 14 wersecie, że tam było 12 fundamentów, na których były wypisane imiona apostołów barankowych. Oprócz tego kamienia węgielnego są też kamienie innych apostołów, które dla nas stanowią fundament. Nie bazę, ale też są fundamentem. Też są podstawą. I gdy zastanawiamy się dalej, w jaki sposób wyjaśnić ten werset apostoła świętego Pawła, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, to wspomnieliśmy, że budujemy się na nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego ofierze i budujemy się na naukach apostołów. No ale ktoś, bratestwa, powie, no to bracie, czytałeś, że 12 było tych kamieni. A ile Ewangelii, ile listów pozostawili nam apostołowie? Ilu apostołów pozostawiło coś po sobie, jakąś naukę? Jak, bratestwo, myślicie? Ilu apostołów pozostawiło nam słowo, na którym myśmy dzisiaj powinni budować nasze zbawienie.
Wszyscy pozostali, tylko nie wszyscy napisali.
Proszę bratestwa, tylko 6 apostołów zapisało w formie pisemnej Ewangelię, którą przejęli po naszym Panu Jezusie Chrystusie. To my mamy się budować tylko na 6 kamieniach? Czy na 12 kamieniach? Jak pisze Księga Objawienia, bo tyle było tych fundamentów. Spróbujmy sobie, braterstwo, wyobrazić i przypomnieć ten pierwszy okres chrześcijaństwa po naszym Panu Jezusie Chrystusie, te czasy apostolskie. Spróbujmy sobie przeanalizować niektóre wydarzenia z dziejów apostolskich i zobaczymy, w jaki sposób powstawały 4 Ewangelie i listy apostolskie. Jeżeli apostołowie mieli jakiś problem między sobą, to spotykali się razem i pewne rzeczy omawiali i dyskutowali. Ewangelia była spisana dopiero około 30 lat po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Starsi braterstwo, przypomnijcie sobie, o czym słuchaliście 30 lat temu. Czy pamiętacie? No na pewno pamiętacie nie jeden wykład, nie jedno badanie, nie jedną rozmowę na temat Ewangelii. Ale czy pamiętacie wszystko? Myślę, że dużo zapominamy. Ale Pan Jezus powiedział, że ja odejdę, ale poślę wam pocieszyciela, Ducha Prawdy, i on was wprowadzi we wszelką prawdę. Wszystkie rzeczy wam przypomni, które ja wam mówiłem, a jeszcze nowe rzeczy wam oznajmi. I apostołowie byli pod wpływem Ducha Świętego i przypominali sobie wspólnie, spotykali się i przypominali sobie wspólnie naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zauważcie, jak bardzo różni się Ewangelia Jana od tych 3 pierwszych Ewangelii. Ewangelia Mateusza była napisana przez tego, który słyszał nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tam jest wiele takich szczegółów, które zapamiętał tylko Mateusz, o których nie pisze Łukasz ani Marek. Łukasz nie pisze, bo Łukasz zna Ewangelię tylko z opowiadania. Z tego, co opowiadali inni apostołowie i uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni opowiadali w formie ustnej, przekazując to Ewangelię, utrwalali pewne zagadnienia związane z nauczaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, które później zostały spisane przez tych 6. Ale wpływ na to, co zostało zapisane, mieli wszyscy. Dlatego budujemy się na naukach 12 apostołów. Apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale święty Paweł mówi, no i proroków jeszcze. No w Księdze Objawienia tam nic nie pisze, ażeby prorocy byli podstawą tej duchowej świątyni. To dlaczego apostoł święty Paweł pisze, że jesteśmy zbudowani na fundamencie proroku? Albo jakich proroków miał na uwadze apostoł święty Paweł? Bo jak znów będziemy przeglądać dzieje apostolskie, czy listy apostoła świętego Pawła, na przykład do Efezjan czy do Koryntian, który mówi, że wśród was również są prorocy. Bo kto prorokuje, mówi ku napominaniu, ku nauczaniu, ku zbudowaniu. Czyli mówi także o prorokach. Mówi o prorokach, którzy byli w pierwotnym Kościele. Którzy także pewne rzeczy przepowiadali w Duchu Świętym. Czy apostoł święty Paweł miał tych proroków na uwadze? Wspominaliśmy w poprzednich rozważaniach słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że prorocy byli aż do Jana. To znaczy, że później nie było? No później byli też. Ale Pan Jezus miał na uwadze tych, którzy przepowiadali w Duchu Świętym. Którzy mówili o uciskach Chrystusowych, które miały przyjść, jak czytamy w pierwszym liście apostoła świętego Piotra, gdzie mówiąc o świętych Starego Testamentu w rozdziale 1 od 10 wersetu napisał: zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich duch, jaki? Święty? Duch Chrystusowy. No właśnie, bracie, w prorokach działał Duch Chrystusowy. Czy apostoł święty Piotr się pomylił? Nie pomylił się. Ale on napisał również to, co pisze święty Paweł, apostoł do zboru w Koryncie w rozdziale 1, w wersecie 1 do Koryntia, 10 rozdział, tam od 4 wersetu. Że oni pili ze skały, którą jest Chrystus. Żydzi korzystali z błogosławieństw, których im udzielał Chrystus. Oni byli pędzeni Duchem Chrystusowym. Dlaczego? Który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Prorocy prorokowali o tej krwi, o której brat wspominał poprzednio, którą Pan Bóg zaplanował, bo żeby ofiara mogła być w zupełności strawiona, to trzeba było zadać i cierpienie. Trzeba było dokonać przelewu krwi. A ten przelew krwi jest związany z cierpieniem, z poświęceniem, ze śmiercią. I prorocy o tym prorokowali. I to był Duch Chrystusowy, który przepowiadał te błogosławieństwa. Oni dla nas usługiwali, nie dla siebie samych, ale prorokowali dla nas. Oni przyczyniali się do naszego zbawienia, aby żeby dzisiaj nam było łatwiej zrozumieć podstawy naszej wiary i zrozumieć boski plan zbawienia Kościoła, jego wywyższenie i uwielbienie. Dlatego nasza wiara również buduje się na naukach proroków Starego Testamentu. Słowa świętego Piotra z drugiego listu, rozdział 3, werset 2. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. Zauważmy, jak precyzyjnie apostoł święty Piotr komentuje. A żebyście pamiętali na słowa, które nie teraz wypowiadają prorocy, którzy są wśród was, bo mógł tak Piotr napisać, ale które... A żebyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. Macie pamiętać na słowa proroków, którzy prorokowali do Jana. I na przykazania Pana i Zbawiciela naszego. Macie pamiętać na słowa proroków i na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I co jeszcze pisze apostoł święty Piotr? Podane przez apostołów waszych. Czyli jakby zupełnie innymi słowami apostoł święty Piotr pisze to samo, co święty Paweł w liście do Efezjan. Że jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I przez cały wiek Ewangelii budują się takie wspaniałe kamienie, kamienie duchowe, jak naucza apostoł święty Piotr. Właśnie bardzo mocno ugruntowane na opoce, na kamieniu węgielnym, posadzone również na pozostałych 12 kamieniach, na nauce Chrystusa i apostołów. Ale buduje się także nasze zbawienie, nasza wiara na naukach proroków, proroków Starego Testamentu. I znowu moglibyśmy spytać, to na jakich naukach albo na jakich proroctwach buduje się nasza wiara? Albo ile było proroków Starego Testamentu? Ile było proroctw w Starym Testamencie? Mamy wspomniane, że kamieni świątyni, fundamentów było 12. A proroków ile było?
Starców było 24.
Kiedy Żydzi ustalali kanon Starego Testamentu, bowiem Stary Testament w wydaniu hebrajskim składa się z trzech części. Pierwsze to jest prawo, drugie to jest prorocy, a trzecie to jest pisma. Prawo to są księgi mojżeszowe, prorocy to są księgi prorockie, a pisma to są psalmy, kroniki i te dodatkowe księgi. Dlatego, kiedy czytamy 23 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi, że obciąża was krew od Abla aż do Zachariasza, to Pan Jezus zacytował opis z wydania hebrajskiego Starego Testamentu. Bo druga księga Kroniki była ostatnią księgą Starego Testamentu w wydaniu hebrajskim. Ale pomijając pisma, zastanówmy się nad tą częścią prorocy. Było wielu Żydów, którzy skłaniali się do tego, ażeby tych proroctw umieścić w Starym Testamencie 22. A podstawą takiego myślenia była ilość liter w alfabecie hebrajskim. Alfabet hebrajski ma 22 litery. Inni natomiast uważali, że tych proroctw powinno być 24. I tak zostało ustalone. Co potwierdza Księga Objawienia, że tych starców, którzy oddali pokłon, było 24. Bo wszystko to, co się tam wypełniało, było zgodne z zapisami proroctw Starego Testamentu. Tak więc, kochani braterstwo, budujemy naszą wiarę na fundamencie apostołów i proroków. Budujemy naszą wiarę na kamieniu węgielnym. Nasze zbawienie jest ugruntowane na kamieniu węgielnym, który się buduje od dołu. Ale gdy skończymy naszą indywidualną budowę, gdy staniemy się częścią tej duchowej świątyni tam w niebie, to ta świątynia zostanie przyłączona do kamienia wierzchniego, który będzie kamieniem wierzchnim dla Kościoła, dla wielkiego grona, dla Żydów, którzy go odrzucili i dla całej ludzkości, którzy dojdą do społeczności z Bogiem w czasie tysiącletniego Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten kamień, który odrzucili budowniczowie, pozostał dla nich kamieniem wierzchnim. I cała ta budowla będzie połączona z naszym Panem Jezusem Chrystusem, bo On będzie Królem w czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Życzę bym braterstwa, żebyśmy bardzo mocno oparli swoją wiarę na tym węgielnym kamieniu, mocno ugruntowanym, a żebyśmy trzymali się tych czterech wymiarów miłości, która nas powinna doprowadzić do zupełnego zwycięstwa. I życzyłbym także, ażeby ten kamień, który dla nas stał się kamieniem węgielnym, żeby w przyszłości również był kamieniem wierzchnim, a my stanowili wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem tą wspaniałą, duchową świątynię tego Bożego Samistra. Bratestwu życzę, sam go pragnę, co daj nam Boże. Amen.